Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do załogi Radia Wnet na patronite.pl/radiownet.
I tak, drodzy Państwo, na naszym zegarze godzina 8:32. To oznacza, że mamy już połączenie z kolejnym gościem, pan Piotr Semka, pisarz, publicysta do rzeczy. Dzień dobry.
Kłaniam się, dzień dobry.
I zacznijmy może od mediów. Czy należy spodziewać się, że w tym tygodniu dojdzie do przejęcia mediów publicznych przez koalicję rządzącą?
No tutaj działania będą prowadzone moim zdaniem na paru frontach. Po pierwsze, zwróćmy uwagę, że rolę takiego rozmiękczacza odgrywają parę dzienników, między innymi Gazeta Wyborcza. To jest ciągłe budowanie napięcia. Danuta Cholecka odchodzi, ma odejść, to już ostatni program, Kłeczka. To są takie oparte na wewnętrznych wiadomościach, ale trudno powiedzieć, na ile prawdziwe informacje pod tytułem atmosfera tonącej łodzi, nie ma już chętnych do wydań. To jest pierwszy nurt rozmiękczania telewizji. Drugi nurt to propozycja jednego z wykładowców uniwersytetu, znanego z propozycji delegalizacji PiS-u, aby dokonać obywatelskiego zajęcia. Ja domyślam się, że chyba chodzi o prac powstańców, bo to jest najbardziej bolesne dla ludzi, którzy nie akceptują bez tej telewizji miejsce. I to mogłoby być pod tytułem tłum wpada, zajmuje redakcję, zajmuje studio, żąda zmian w telewizji, no nie wiem, strajk okupacyjny, Bóg wie wiadomo co. Wreszcie trzecia metoda to prowokowanie konfliktu wewnątrz, szukanie jakiejś grupy już pracujących dziennikarzy, którzy ogłoszą, że oni odmawiają wykonywania zajęć, nie wiem, kamerzysta, który mówi, że nie będzie. No, głównie chodziłoby o takich ludzi, którzy bezpośrednio mogą wpłynąć na zakłócenie działania bezpośrednie, na przykład wydanie wiadomości. No i wtedy oczywiście minister kultury interweniuje wobec tego, co się dzieje. I wreszcie ostatni plan to są jakieś pomysły prawne, wymyślenia formuły likwidacji i ominięcia jednocześnie zakazu działań tego typu, które sformułował Trybunał Konstytucyjny. Myślę, że ten tydzień będzie kluczowy, ponieważ wykonanie takiego brutalnego przejęcia, gdyby się odbyło przed świętami, to myślę, że agresorzy zagłożyliby, że potem jest okres świąt, kiedy się rzeczy, jak gdyby ludzie skupiają się na swoim życiu rodzinnym. Potem jest ten okres do Sylwestra, który tak naprawdę w warunkach polskich trwa gdzieś do około 6 stycznia, do Trzech Króli. I to jest taki moment, który miałby w takich rachubach spowodować de facto oswojenie się z wrogim przejęciem telewizji.
To teraz spójrzmy na nowy rząd Donalda Tuska. Czy powołanie na kluczowe stanowiska ministerialne tej tak zwanej starej gwardii, mamy Siemoniaka, mamy pana Sikorskiego, czy to nie jest ryzykowne? Jednak świat nieco zmienił się przez te 8 lat.
No, oczywiście, tyle że jeżeli się chce mieć ludzi zdecydowanych na wszystko, na przykład na wcielanie w życie bardzo ostrego konfliktu z panem prezydentem, no to wtedy trzeba brać osoby, że tak powiem, sprawdzone w bojach polsko-polskich. I myślę, że to jest ten taki żelazny trzon, rządu. Po obok niego drugim segmentem są te resorty, które oddano politykom PSL-u i trzeciej drogi, na przykład resort wojska, te ministerstwa, które objęli przedstawiciele ruchu Hołowni i wreszcie trzecia grupa tych pani wiceministerek, które mają, że tak powiem, zacięcie do sporów cywilizacyjnych, które no, jak gdyby bardzo usatysfakcjonują ten taki najtwardszy, najbardziej na przykład niechętny kościołowi część elektoratu, na przykład spór o to, ile ma być godzin religii. To jest taka piękna, jak gdyby, awantura, którą Donald Tusk jak gdyby zawsze ma bezpiecznik w postaci zainterweniowania, jak taki dobry wujek, który powie, no nie, nie, tutaj już za daleko poszło, tutaj trzeba się to wycofnąć, ale bardzo długo na przykład może milczeć i nie reagować i patrzeć, jak rozwinie się sytuacja i potem dopiero zależnie od przebiegu wydarzeń wystąpić w roli takiego korektora, albo też jak gdyby milczeć i jak gdyby dawać pole do działania na przykład pani Scheuring-Wielgus. Nie brenie pani Scheuring-Wielgus, która, jak przypomniano teraz, przecież przerwała nabożeństwo, wtargnęła do kościoła z transparentami, no trafnie przypomniano, jaką reakcję, i słusznie zresztą, oburzenia wywołał czyn Grzegorza Brauna, a jak zupełnie jak gdyby nie przeszkadza to pani Scheuring-Wielgus w robieniu kariery w tym rządzie.
To prawda i może jeszcze później wrócimy do takich pewnych podwójnych standardów, jeżeli chodzi o te reakcje na obrazy, na uczuć religijnych, bo jeżeli chodzi o zgaszenie tych świec hanukowych, to też trzeba to w takich kategoriach takiego czynu rozpatrywać. Ale jeszcze na moment przyjrzyjmy się Prawu i Sprawiedliwości, bo trochę już powiedzieliśmy o nowych rządach Donalda Tuska. W sobotę w siedzibie PiS-u odbyło się pierwsze po wyborach parlamentarnych posiedzenie Rady Politycznej Partii. No i tutaj pytanie, czy jest po pierwsze zrozumienie w tym establishmencie, w strukturach rządzących w PiS-ie, jakie błędy zostały popełnione, czy przychodzi już jakiś czas rozliczeń, no i czy w ogóle PiS bez tak naprawdę no, takiego zrozumienia jakiejś konkretnej reorganizacji ma jakiekolwiek szanse na wygranie tych wyborów samorządowych, które odbędą się pod koniec 2024 roku?
No, PiS jest w tej chwili zawsze jak każde ugrupowanie, które w realisty sposób przegrywa, staje wobec dwóch problemów. To znaczy, jak przeprowadzić analizę błędów, a jednocześnie jak ta analiza błędów, jak uchronić, żeby nie stała się elementem rozpadu ugrupowania. I to jest zawsze taka sytuacja też trudna dla lidera, który bardzo często jak gdyby wybiera wtedy taką ucieczkę do przodu, to znaczy skupienia się wokół osoby prezesa. No i to powoduje jak gdyby, że te rozliczenia są siłą rzeczy osłabione. A z drugiej strony też, no, jeżeli sięgniemy po Gazetę Wyborczą, to możemy znaleźć tam tekst pana Witolda Gadowskiego, który już mówi, że trzeba doprowadzić do sytuacji rozłamu w PiS-ie, że trzeba znaleźć takich rozsądnych, takich nadających się do kooperacji pisowców i jak gdyby niech oni dokonają secesji, odwrócą się plecami od Kaczyńskiego, którego trzeba izolować. Więc można sobie wyobrazić, że iluś ludzi na przykład, którzy mają stanowiska na spółkach Skarbu Państwa, mogą dostać taką propozycję, że gdyby ich kariera nie zostanie zamknięta i jeżeli stworzą zdrowy nurt. Ja przepraszam, żyję dostatecznie długo, by pamiętać początek lat 80., kiedy to był taki, próbowano stworzyć takie hasło zdrowy nurt robotniczy w Solidarności, że Solidarność no to jednak była wynikiem błędów pewnych, które popełniła ekipa Gierka, a i ileś działań no, było uzasadnionych, ale to był ten taki zdrowy robotniczy protest, do którego się dołączyła antykomunistyczni ekstremiści. No i więc teraz moim zdaniem będzie się szukać takiego zdrowego nurtu. Nie wiem, może na nowo zobaczymy festiwal występów w mediach takich ludzi jak pan Kazimierz Marcinkiewicz albo pan Jarosław Gowin, którzy będą jak gdyby wskazywać tą dobrą ścieżkę. Natomiast to, jak bardzo to jest instrumentalnie traktowane, świadczy to, że los takich dżentelmenów, którzy takie nadzieje wokół PiSu, tworzenia takiej nowej centroprawicy. To jest pan na przykład Kazimierz Ujazdowski. No i to wszystko jest oczywiście umowne, no bo Donald Tusk, jak mu jest wygodnie, to daje, a przynajmniej nie protestuje w momencie, kiedy pani Nowacka zaczyna awanturę o religię w szkołach. Więc tak jak grzeczny PiS przestanie być PiS-em, no po prostu będzie takim pieskiem salonowym, który pewnie będzie wysławiany albo będzie zapraszany do Moniki Olejnik, jej przedstawiciele, ale nie sądzę, wyborcy się dali na taki produkt PiS-opodobny nabrać.
I tutaj na razie postawimy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Pan Piotr Semka, pisarz, publicysta do rzeczy, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Tak, dziękuję. Do widzenia.
Do widzenia. Drodzy Państwo, 8.44, Poranek Wnet trwa. My za kilka chwil porozmawiamy z doktorem Jędrzejem Czerepem z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Tutaj spojrzymy w kierunku Bliskiego Wschodu, oczywiście Strefa Gazy, Izrael, ale zanim to nastąpi, to chwila muzyki i teraz gramy po polsku. Manam i nie poganiaj mnie.